Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Paul Babiak i Robert D. Hare. Psychopaci w pracy. Jak ich rozpoznać i sobie z nimi radzić? Przełożyła Agnieszka Sobolewska. Czyta Adam Bauman. Pamięci John Bedard. Wstęp. Większość ludzi to uczciwi, lojalni, porządni obywatele koncentrujący się na zarabianiu na życie, wychowywaniu dzieci i wnoszeniu wkładu w społeczeństwo. Zdarzają się też jednak inni, egoiści, skupieni na sobie, którym najwyraźniej brakuje kompasu moralnego. Takie osoby nie dbają o drugiego człowieka, a ich potrzeba zdobycia władzy i prestiżu staje się silniejsza od poczucia prawości i sprawiedliwości. Niestety niektórzy ludzie w świecie biznesu pozwalają, by odpowiedzialność związana z przywództwem oraz korzyści wynikające z władzy przesłoniły ich moralność. Jeśli więc wziąć pod uwagę zwiększony dostęp do nieograniczonej władzy i gigantycznych zasobów połączony z erozją wartości i standardów etycznych, nie powinny nas dziwić mnożące się ostatnio doniesienia o nadużyciach i zachowaniach przemocowych w największych korporacjach i rządach państw. Być może liderzy biznesowi i polityczni mają osłabioną moralność, zdolność odróżniania dobra od zła w obliczu nadmiernych pokus i łatwego dostępu do władzy. Inni mogą czuć się uprawnieni do czerpania zysków wprost proporcjonalnych do ogromnych rozmiarów firm, którymi kierują, i twierdzić, że ich ekstrawagancje wydają się przesadą tylko osobom, które same raczej nie mogą liczyć na osiągnięcie podobnej pozycji i bogactwa. Niektórzy, by usprawiedliwić swoje powodzenie, powtarzają mantrę „chciwość jest dobra” i wierzą, że dążenie do sukcesu za wszelką cenę jest pożądane i uzasadnione. Istnieje jednak jeszcze jedna grupa. Osoby, których zachowania i postawy mogą mieć znacznie bardziej destrukcyjny wpływ na firmy i pracowników oraz rządy i obywateli. Tę grupę, będącą tematem niniejszej książki, tworzą ludzie o ciemnej osobowości, charakteryzujący się skłonnością do kłamania, manipulowania i oszukiwania, a także egocentryzmem, bezdusznością i innymi potencjalnie destrukcyjnymi cechami. Mowa o osobowości psychopatycznej. Psychopatię wyróżnia to, że cechy ją definiujące prowadzą do zachowań stojących w sprzeczności z powszechnie przyjętymi normami i prawami społecznymi. Niektórzy ludzie o osobowości psychopatycznej odsiadują wyrok za popełnione zbrodnie przeciwko osobom i mieniu, często z użyciem przemocy. Inni trafili do więzienia za przestępstwa białych kołnierzyków, oszustwa, defraudacje, manipulacje akcjami spółek. Jednakże wielu, a może wręcz większość, psychopatów łamiących prawo rzadko staje przed sądem. A nawet jeśli zostaną skazani, na ogół dostają łagodne wyroki, po których wracają na drogę przestępstw gospodarczych. Jak to omówimy w rozdziale drugim, dzięki narzędziom stosowanym do oceny psychopatii, można rozpoznać spektrum cech psychopatycznych. Od ich braku na jednym końcu skali do ich wysokiej koncentracji na drugim. Osoby z tego drugiego krańca spektrum nazywamy psychopatami. Wielu ludzi mających dużo cech psychopatycznych regularnie łamie prawo, ale udaje im się uniknąć zarzutów albo wyroków za swoje czyny. Niektórzy badacze nazywają takie osoby skutecznymi psychopatami. Nam jednak określanie psychopatów mianem skutecznych czy osiągających sukces tylko dlatego, że potrafią się wymigać od więzienia, wydaje się niestosowne. Wielu z nich podejmuje różne pasożytnicze, drapieżcze czy społecznie dewiacyjne działania, takie jak chociażby rażące łamanie przepisów drogowych, niewłaściwe zachowania seksualne, przemoc domowa i maltretowanie dzieci, mobbing czy nieuczciwe praktyki biznesowe, przynoszące poważne szkody psychologiczne, fizyczne i finansowe innym osobom, także bliskim. Dla znacznej części ludzi o osobowości psychopatycznej, będących przedmiotem tej książki, definicją sukcesu jest zdobycie władzy i prestiżu oraz wzbogacenie się, bez względu na uczucia czy dobrostan drugiego człowieka. W tym sensie niektórzy z nich rzeczywiście odnoszą sukces. W przypadku innych jednak jest on sporadyczny, przejściowy, a czasem niemalże iluzoryczny. Badań naukowych nad psychopatycznymi przestępcami nie brakuje. Kiedy jednak przygotowywaliśmy pierwsze wydanie tej książki, badania empiryczne psychopatów pracujących w różnych organizacjach należały do rzadkości. Przez lata wielu ekspertów uważało, że sama natura tych osób utrudnia im funkcjonowanie w społeczeństwie czy utrzymanie pracy na dłuższą metę, nie mówiąc już o robieniu kariery w biznesie i przemyśle. Przynajmniej takie panowało powszechne przekonanie, dopóki nie przeprowadziliśmy naszych badań. Kilkanaście lat temu bardzo mało wiedziano na temat zdolności psychopatów do działania po cichu w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, służbie cywilnej, grupach religijnych, środowisku akademickim, wojsku i instytucjach rządowych. Pierwsze wydanie tej książki wyrosło z naszego przekonania, że społeczeństwo potrzebuje więcej informacji o tym, czym są psychopatyczna manipulacja i oszustwo wśród na pozór dobrze funkcjonujących w społeczeństwie psychopatów. Pisaliśmy wtedy: wychodzimy z założenia, że psychopaci rzeczywiście pracują we współczesnych organizacjach. Często udaje im się osiągnąć sukces zawodowy definiowany zgodnie z większością standardowych miar, a wiele osób, z którymi nawiązują kontakty, nie dostrzega destrukcyjnych cech ich osobowości. Potrafią omijać systemy planowania sukcesji i zarządzania wydajnością, a czasem przejmować nad nimi kontrolę, żeby uzasadnić swoje zachowania. Wykorzystują gnębiące wszystkie firmy słabości komunikacji czy systemów i procesów organizacyjnych, konflikty personalne i ogólne czynniki wywołujące stres. Traktują współpracowników przemocowo, a ponieważ obniżają morale i wzniecają konflikty, działają na szkodę firmy. Niektórzy mogą nawet kraść i dokonywać defraudacji. Chociaż istniała już i wciąż się powiększa dość obszerna literatura naukowa na temat psychopatów kryminalnych, obejmowała ona głównie pracę specjalistów kryminalistyki, klinicystów i kryminologów. Udostępniliśmy nasze badania, w których posługiwaliśmy się przystępnym językiem i przykładami z prawdziwych studiów przypadków, ponieważ mieliśmy nadzieję przybliżyć zagadnienie psychopatii czytelnikom ze środowiska biznesowego. Chcieliśmy im pokazać, na czym polega doświadczenie pracy w bezpośredniej bliskości psychopaty i umożliwić rozpoznanie takiej osoby. W tym celu zaprezentowaliśmy rzeczywiste sytuacje, z którymi się spotkaliśmy. Często przytaczaliśmy także konkretne wypowiedzi osób dramatu. Ponieważ psychopatyczny współpracownik może każdemu zaszkodzić w karierze, czy to otwarcie, czy to niepostrzeżenie, mieliśmy nadzieję, że ta wiedza pomoże czytelniczkom i czytelnikom uniknąć wstrząsów i spustoszenia wywołanych działaniami psychopaty. Od tamtej pory dostaliśmy wiele listów i maili z podziękowaniami, a także opisami doświadczeń czytelników z psychopatycznymi współpracownikami, szefami czy nawet członkami rodziny. Dziś, inaczej niż wtedy, gdy pracowaliśmy nad pierwszym wydaniem, dysponujemy sporą liczbą badań empirycznych na temat psychopatii korporacyjnej, do których będziemy się odwoływać w całej książce. Chociaż kilka naszych sugestii dotyczących psychopatii w miejscu pracy zostało empirycznie zbadanych i potwierdzonych, badania empiryczne nad psychopatią korporacyjną wciąż dopiero raczkują. Wiele pytań badawczych wymaga testów w terenie, na przykład: jak psychopatom udaje się dostać do danej organizacji? Jaki wpływ mają oni na funkcjonowanie i renomę firmy oraz jej pracowników? W tym rozszerzonym wydaniu Psychopatów w pracy postawiliśmy sobie za cel udostępnić czytelnikom i czytelniczkom najnowszą wiedzę na temat psychopatii i pomóc im zrozumieć to zjawisko, które sami znamy coraz lepiej. Przedstawiamy więc informacje o naturze psychopatii i jej wpływie na miejsce pracy. W rozdziałach pierwszym i drugim szczegółowo analizujemy liczne cechy składające się na osobowość psychopatyczną. W rozdziałach od 3 do 10 koncentrujemy się na technikach manipulacji stosowanych przez psychopatów do wykorzystywania ofiar. W trzeciej części książki, w rozdziałach od 11 do 13, przedstawiamy najlepsze praktyki zebrane w ramach naszego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i konsultacji w firmach, mogące pomóc czytelnikom, którzy podejrzewają, że mają do czynienia z psychopatą w pracy. Wiele koncepcji pokazujemy na konkretnych przykładach. Posługujemy się studiami przypadków. Jedno takie studium, przypadek Dave'a, podzieliliśmy na 10 części przewijających się przez całą książkę, rozpisanych jak sceny w sztuce czy filmie, tak by czytelnik mógł nie tylko zobaczyć i poczuć obecność psychopatów, lecz także bezpośrednio powiązać ich machinacje z informacjami w tekście rozdziału poruszającego dany temat. Zaczynamy od pełnego opisu sprawy Pitbulla, by przedstawić cały proces psychopatycznej manipulacji tak, jak często przebiega on w rzeczywistości. W dalszej części książki omawiamy inne, krótsze studia przypadków, żeby poprzeć przykładami konkretne kwestie. Uwaga, poza kilkoma wyjątkami, imiona i szczegóły ułatwiające identyfikację bohaterów zostały zmienione. Dodatkowo zamieszczamy w publikacji uaktualnione notki na temat badań, suplementy, do których odwołujemy się w tekście poprzez podanie oznaczenia numeru rozdziału i miejsca, w którym się pojawiają, oraz krótkiego tytułu. Na przykład pierwsza porcja takich materiałów uzupełniających dla rozdziału drugiego to S2.1. Natura, kultura, jedno i drugie. Umieszczamy je na końcu odpowiedniego rozdziału, żeby czytelnicy zainteresowani zgłębianiem wiedzy o psychopatii mogli skupić się na danych, pozostali zaś przejść dalej. Wprowadziliśmy także pytania do dyskusji, aby skłonić czytających do zastanowienia się nad niuansami. Pytania sprawdzą się również na kursach, szkoleniach czy podczas dyskusji w klubach książki. W przypisach umieściliśmy odniesienia z podziałem na rozdziały do materiałów omówionych w tekście. Na temat psychopatii powstały liczne filmy i programy dokumentalne. O tych wartych uwagi piszemy krótko w sekcji polecane filmy i programy dokumentalne. Czytelnicy i czytelniczki być może zechcą także zajrzeć na stronę www.her.org, gdzie znajdą zaktualizowaną listę książek i artykułów o psychopatii, często z bezpośrednimi linkami do streszczeń prac naukowych. Strona internetowa Stowarzyszenia Badań Naukowych nad Psychopatią, psychopathysociety.org, jest dobrym źródłem istotnych informacji o badaniach nad psychopatią, a serwis Aftermath, Surviving Psychopathy Foundation, przeznaczony dla ofiar psychopatii, o technikach radzenia sobie z tym doświadczeniem. Nasza książka przybliży Ci sposób, w jaki psychopaci w pracy manipulują innymi. Pomoże Ci przejrzeć ich gierki i przedstawi wskazówki, jak chronić siebie, swoją karierę i firmę. Przypadek Dave'a. Czy wąż mógłby nosić taki szykowny garnitur? Akt pierwszy, scena pierwsza. Wielkie wejście. Z każdego jego ruchu emanowała taka pewność siebie, że można było pomyśleć, iż przyszedł na sesję zdjęciową do magazynu GQ. Miał świetnie skrojony garnitur, nienagannie wyprasowaną koszulę, szeroki uśmiech i w ogóle prezentował się perfekcyjnie. Dzień dobry, jestem Dave. Mam się spotkać z Frankiem, oznajmił recepcjonistce. Zaraz po niego zadzwonię, proszę usiąść – odparła. Miło znów pana widzieć – uśmiechnęła się. Cześć, Dave. Cieszę się, że znowu się spotykamy. Rozległ się głos Franka, który zbliżał się szybkim krokiem z drugiego końca holu. Jak podróż? W porządku. Przyjemna. Stwierdził Dave, mocno ściskając mu dłoń. Czekają cię dzisiaj jeszcze dwie rozmowy, poinformował Frank. Jedna z ludźmi z działu HR, a druga z moim szefem, czyli naszym wiceprezesem. Potem lunch i małe zwiedzanie firmy. Świetnie. Jestem gotowy. Możemy zaczynać. Odparł entuzjastycznie Dave. Gary Depp Technologies była jedną z tych firm high-tech, które powstały w garażu gdzieś na środkowym zachodzie i odniosły niebotyczny sukces przechodzący najśmielsze oczekiwania założycieli. Ze względu na gwałtowny rozwój firma pilnie potrzebowała zmian. Konieczne było chociażby zatrudnienie większej liczby pracowników. Zespół zarządzający szukał wśród najlepszych, żeby sprostać rosnącemu popytowi na produkty i usługi Gary Depp Technologies. Niewielu kandydatów mogło się pochwalić w CV potrzebnym specjalistycznym wykształceniem i odpowiednim doświadczeniem, ale Dave należał do chlubnych wyjątków. Rozmowy w dziale zasobów ludzkich poszły lepiej niż to zwykle bywa. Specjaliści HR na ogół badają motywację przyszłych pracowników dogłębniej niż szefowie działów, domagają się referencji i dociekają wielu szczegółów na temat poprzednich miejsc pracy. Ale Dave był uprzejmy i otwarty. Zostanę tak długo, jak to będzie potrzebne, zapewnił z uśmiechem. Więc proszę pytać, po to tu jestem. Po skończonej rozmowie asystentka działu HR zaprowadziła Dave'a do skrzydła budynku, w którym mieściły się gabinety wyższej kadry kierowniczej. Witaj, Dave. Cieszę się, że mogę cię w końcu poznać, powiedział John, wiceprezes do spraw nowych produktów. Drogi garnitur i krawat Dave'a nie uszły jego uwadze. Jak minęła podróż? Znakomicie, stwierdził Dave. To piękna część kraju. Nie mogę się doczekać, żeby się dokładniej rozejrzeć. Wasza siedziba jest wspaniała. Nigdy nie widziałem takiej architektury. Dzięki, odparł John. Staramy się, żeby naszym pracownikom było tu dobrze. Sukces przynosi gratyfikację, a my nie skąpimy na wygody. Frank trochę mi mówił o waszym planie strategicznym i wczytałem się w informacje na waszej stronie internetowej, ale chciałbym usłyszeć szczegóły od ciebie, jako głównego stratega stojącego za sukcesem firmy. Jak ci się to wszystko udało? Zapytał Dave. John, zadowolony z zainteresowania przyszłością firmy okazanego przez Dave'a, wyjął z segregatora na półce kilka wydruków slajdów, żeby pokazać kandydatowi różne wykresy. Zaczął pokrótce omawiać swój plan. Niesamowite! Wykrzyknął Dave. Naprawdę? Po mistrzowsku to wszystko razem zgrałeś. John ucieszył się, że rozmawia z kimś, kto mimo młodego wieku tak dobrze rozumie zawiłości dotyczące budowania przedsiębiorstwa. Odsunął na bok pytania przygotowane przez dział HR i poprosił Dave'a, żeby opowiedział mu o sobie. Ten chętnie spełnił jego prośbę, opisał swoją historię zatrudnienia i sypnął przykładami odzwierciedlającymi szacunek Johna dla pracowitości, entuzjazmu i staranności. Doświadczenie Dave'a było imponujące jak na 35-latka. Udokumentowane w CV i portfolio, na które większość ludzi musiałaby pracować całe życie. Na koniec Dave wyciągnął rękę, uśmiechnął się i powiedział, patrząc Johnowi w oczy: bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. Chciałbym ściśle z tobą współpracować. Wiem, że mogę ci pomóc w realizacji twojej wizji strategicznej. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję, że się niebawem zobaczymy. Sekretarka Johna odprowadziła Dave'a z powrotem do holu, gdzie miał on zaczekać na Franka. Trudno o lepszego kandydata, pomyślał John, wybierając numer Franka, żeby poinformować go o swojej aprobacie. Frank po rozmowie z Johnem wziął marynarkę i ruszył do drzwi, żeby pójść po Dave'a, ale jego telefon znów zadzwonił. Proponuję, żebyśmy wszyscy spotkali się dziś po południu i omówili kandydaturę Dave'a, oznajmiła dyrektorka działu HR. To nie będzie konieczne, Melanie. Właśnie rozmawiałem z Johnem i jesteśmy zgodni, że Dave jest najlepszą osobą na to stanowisko. Wezmę go na lunch i przedstawię mu ofertę. Ale przecież ustaliliśmy, że wszyscy, którzy przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne, zbiorą się, żeby dokładnie przedyskutować każdą kandydaturę. No i chcieliśmy jeszcze raz spotkać się z Tomem, tym z Nowego Jorku, przypomniała Frankowi Melanie. To już nieaktualne. Jest jasne jak słońce, że nie ma lepszego kandydata niż Dave, skwitował Frank i się rozłączył. Cieszył się, że znalazł kogoś, kto pasuje zarówno na to stanowisko, jak i do całej firmy i nie chciał, żeby wymarzony kandydat mu uciekł. Przy lunchu Frank złożył Dave'owi propozycję zatrudnienia i przedstawił warunki. Dave'owi nie odpowiadała pensja, choć mieściła się w górnych widełkach. Więc Frank zgodził się dorzucić na osłodę premię rekrutacyjną za samo podpisanie umowy, a także możliwość renegocjacji warunków za pół roku. Był bardzo zadowolony, kiedy Dave przyjął tę rozszerzoną ofertę. Frank widział w nim potencjał lidera i był przekonany, że styl, inteligencja i fachowa wiedza Dave'a czynią z niego idealnego kandydata do kadry menedżerskiej w tej firmie technologicznej odnoszącej sukcesy i szybko się rozwijającej. Wszyscy, którzy rozmawiali z nim w trakcie rekrutacji, uważali go za doskonałego kandydata. Pewna menedżerka z laboratorium stwierdziła nawet, że wydaje się aż za dobry. Dave miał rozpocząć pracę pod kierownictwem Franka za 2 tygodnie. Podobne sceny stają się coraz powszechniejsze, odkąd firmy przyspieszają rekrutację, by przyciągnąć i zatrudnić nowych, zdolnych, obiecujących pracowników, zanim ci trafią do konkurencji. Minęły już czasy drobiazgowego sprawdzania kandydatów. Przedsiębiorstwa ostro rywalizują o wykwalifikowanych ludzi, których jest stosunkowo niewielu. Dziś biznes szybko się zmienia i panuje powszechne przekonanie, że kto się waha, ten traci. Czy jednak zatrudnienie Dave'a było słuszną decyzją? Na kartach tej książki będziemy śledzić losy jego i innych. Będziemy starać się dociec, co sprawia, że osoby tego pokroju są tak atrakcyjne dla organizacji, a jednak mogą jej bardzo zaszkodzić. Opiszemy, w jaki sposób dostają się one do firm i jak awansują na stanowiska, które gwarantują coraz większe wpływy oraz władzę i na których mogą wyrządzić organizacji i jej członkom znaczne szkody. Następnie przedstawimy wskazówki, jak zabezpieczyć firmę przed bezwzględną manipulacją, skierowane do podwładnych i współpracowników, którzy mogą stać się ofiarami takich osób, oraz do menedżerów i dyrektorów. Pytania do dyskusji. Jak opisałabyś osobowość Dave'a? Czy Dave przejawiał jakieś zachowania, które kazałyby ci zakwestionować słuszność decyzji Franka o zaproponowaniu mu pracy? Czy Dave zrobił lub powiedział coś, co wzbudziło twoje podejrzenia? Rozdział 1. Sprawa Pitbulla. Tego wieczoru po pracy Fred wyciągnął cały zespół do knajpy O'Hare's. Otworzył rachunek i zamówił kolejkę dla wszystkich. Przychodziły następne osoby z firmy, rozlegały się wiwaty, przybijano sobie piątki. Koleżanki i koledzy z biura cieszyli się ze szczęśliwego obrotu sprawy. Fred wzniósł kufel w toaście. Zapadła cisza, wszystkie oczy zwróciły się na niego. Umarł Pitbull? Niech żyje Pitbull! Zawołał ku uciesze zebranych. Tak jest! Krzyknęło kilka głosów. Przez salę przetoczył się huragan śmiechu i braw. Nie było tu dziś ani jednej smutnej osoby. To spora zmiana w stosunku do tego, jak wyglądała większość piątkowych wieczorów w O'Hare's przez ostatnie 2 lata. Na początku w firmie działo się dobrze. Częste podwyżki, hojne premie, przyjemne warunki. W dodatku wielu pracownikom osobistą satysfakcję dawała możliwość pracy z jednym z najwybitniejszych i najbardziej szanowanych ludzi w branży. Jak to jednak bywa z tym, co dobre, nastąpiła zmiana. 2 lata temu prezes, przez przyjaciół zwany Starym Bailey'em, a większość pracowników była jego przyjaciółmi, sprzedał swoją firmę świadczącą usługi finansowe większemu konkurentowi. Mimo to, jak wielu przedsiębiorców, nie potrafił wyobrazić sobie, że po cichu odchodzi w cień. Musiał trzymać rękę na pulsie, więc wynegocjował dla siebie tymczasową posadę w zarządzie, by pomagać w okresie przejściowym. Zarząd chętnie korzystał z rad Bailey'a i nie miał nic przeciwko jego sporadycznym wizytom w siedzibie jego dawnej firmy, obecnie oddziału. Bailey chciał podtrzymać stare wartości, które wpoił pracownikom i miał nadzieję, że za ich pośrednictwem rozpowszechnią się one w innych częściach korporacji. Nic jednak z tego nie wyszło. Nowe przedsiębiorstwo miało liczne oddziały w różnych miejscach, a mały kawałek korporacyjnego świata należący do Bailey'a, jak również jego wpływy, zmniejszały się, gdy firma przejmowała kolejne spółki. Każdy oddział miał własne wartości, strukturę organizacyjną i sposób działania, a centrala własne pomysły dotyczące tego, jak powinna wyglądać kultura całej firmy. Na stolikach w sali na zapleczu O'Hare's porozstawiano dzbanki z piwem i miseczki z fistaszkami. Pracownicy z różnych działów wymieniali się informacjami. Ci, którzy znali tylko część plotek, chcieli dowiedzieć się więcej. Inni zaś potwierdzić to, co słyszeli. Świetnie się bawili podczas zbierania różnych fragmentów całej historii, by ułożyć z nich pełny obraz zwolnienia Pitbulla. Chociaż Bailey starał się nie wtrącać w prowadzenie biznesu, jedna decyzja szczególnie go niepokoiła. Awansowanie Gasa na dyrektora operacyjnego całego oddziału. Bailey uważał, że to lizus, któremu zależy na wysokim statusie i który unika konfrontacji. Nie pociąga podwładnych do odpowiedzialności i jest dosyć podatny na pochlebstwa oraz okazywanie mu atencji. Zdaniem Bailey'a Gas spędzał za dużo czasu na zacieśnianiu kontaktów towarzyskich z ludźmi z centrali, za to zbyt mało na zarządzaniu pracą w oddziale. 6 miesięcy po awansie Gasa rozpętało się piekło. Pierwszy raz w swojej długiej historii oddział Bailey'a nie zrealizował założonych celów. Wyniki były tak słabe, że analitycy rynkowi zaczynali pozwalać sobie na niepochlebne uwagi podkopujące reputację całej firmy. Co gorsza, nad oddziałem zawisła groźba potężnej, bardzo nagłośnionej i upokarzającej kary finansowej. Fakt ten jeszcze nie dotarł do prasy, ale pewne było, że jeśli kryzys nie zostanie szybko zażegnany, temat trafi na czołówki gazet. Bailey uważał, że powinien zwolnić Gasa i zaproponował, że sam pokieruje oddziałem, dopóki firma nie znajdzie na to miejsce kogoś odpowiedniego i lepiej wykwalifikowanego. Reszta zarządu była odmiennego zdania. Usiłowała pomóc Gasowi w tej nowej dla niego roli, więc postanowiła stworzyć stanowisko podlegającego mu kierownika operacyjnego. Osobą, która zwróciła na siebie uwagę zarządu jako idealna kandydatka na tę funkcję, była Helen. Trafiła do firmy wraz z jedną z przejętych spółek i była uważana za wschodzącą gwiazdę. W ocenie pracowniczej kierownictwo chwaliło ją za zapał, pracowitość, koncentrację, energię i talent przywódczy. Dała się poznać jako ktoś, kto potrafi reorganizować pracę, realizować zadania i dotrzymywać terminów. Bailey nie był zachwycony tą kandydaturą. Wytykał znaczące skutki uboczne spowodowane działaniami Helen oraz fakt, że jej oddział osiągał wyniki gorsze od spodziewanych i ciągle przekraczał budżet. Przełożonych Helen najwyraźniej to jednak nie martwiło, bo wpisali ją na listę osób w pierwszej kolejności branych pod uwagę przy awansie na wyższe stanowiska kierownicze. Bailey był zdumiony, że ludzie z centrali mogą ignorować twarde dane i rozważać powierzenie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu finansowego komuś przyzwyczajonemu do wydawania pieniędzy lekką ręką. Te decyzje nie należały już jednak do niego. Podczas rozmów z członkami komisji rekrutacyjnej Helen wypadła bardzo dobrze. Jej energia, ujmujący sposób bycia i zapewnienia o umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych sprawiły, że wybór nie budził wątpliwości. Także w oczach zewnętrznych analityków mianowanie tak asertywnej, rzutkiej osoby na kierownicze stanowisko w słabnącym, ważnym oddziale było oznaką pełnego zaangażowania w rozwiązanie istniejących problemów z wydajnością. Styl i zachowanie Helen wpisywały się w wyobrażenia zarówno samej korporacji, jak i analityków o idealnej kandydatce do tej roli. Jej kompetencje pasowały do czasu i okoliczności. Wobec tylko jednego głosu sprzeciwu, Bailey'a, zarząd postanowił zaproponować Helen posadę kierowniczki operacyjnej. Helen była rozczarowana. Spodziewała się, że Gus zostanie zwolniony, a ona samodzielnie pokieruje oddziałem. Szefowa HR wyjaśniła jej, że nowo utworzone stanowisko kierownicze jest prestiżowe i ma odgrywać najistotniejszą rolę w usprawnieniu codziennego funkcjonowania oddziału. Wszystkie oczy będą zwrócone na Helen, by zobaczyć, czy w krótkim czasie uda jej się pomóc Gasowi uzdrowić oddział. Jeśli znakomicie sobie poradzi, będzie to ważnym przyczynkiem do kolejnych, szybkich, znaczących awansów. Helen oznajmiła, że rozważy propozycję, pod warunkiem, że otrzyma wszelkie potrzebne wsparcie, by poradzić sobie z tym zadaniem, co wszyscy uznali za jak najbardziej zrozumiałą i rozsądną prośbę. Korporacja była przygotowana na podjęcie wszystkich koniecznych kroków i zaaprobowanie każdego żądania, żeby tylko rozwiązać problem. Dlatego Gus i Helen mogli liczyć na właściwie nieograniczone środki, w odróżnieniu od pozostałej części korporacji objętej ścisłą kontrolą finansową. W obliczu takich zapewnień Helen, mająca właściwie wolną rękę, zgodziła się przyjąć propozycję. W nieco ponad pół roku problemy, które trapiły oddział, znikły. Poziom usług w ramach kontraktów rządowych wzrósł do 95% efektywności. Błędy, ludzkie, komputerowe i proceduralne, które wcześniej powodowały problemy, zostały rozpoznane i szybko naprawione. A kryzys związany z niezgodnością z przepisami i grożącą za to karą finansową po cichu zażegnany. Helen zbierała publiczne pochwały za uratowanie oddziału. Nawet Gus wypowiadał się o niej pochlebnie, zwłaszcza o jej wysokich standardach etycznych, staranności i zaangażowaniu w pracę. Zarząd przegłosował włączenie Helen do grona kandydatów na najwyższe stanowiska dyrektorskie. Fred krążył po sali między stolikami i odpowiadał na nowe toasty. Z ogólnego gwaru docierały do niego strzępy rozmów pełnych emocji. Rick z działu pocztowego opowiadał, że przy tylnych drzwiach stała policja stanowa i pilnowała, żeby nikt nie wychodził. A dwóch facetów w czarnych garniturach wyniosło komputery, akta i zawartość niszczarek, relacjonował. Sheila z ochrony potwierdziła, że telefon zadzwonił tego dnia rano, a potem przyszło polecenie, żeby ochroniarze obstawili drzwi frontowe. Tak, kajdanki, odpowiedziała na pytania ludzi z marketingu. Kiedy Gaz został usunięty ze stanowiska, nikogo to nie zaskoczyło. Może poza nim samym. Jego odejście nastąpiło po przedstawieniu przez Helen komitetowi wykonawczemu argumentów, według których Gaz odpowiadał za pierwotną zapaść oddziału. Helen była niezwykle ambitna i skora do rywalizacji, uwielbiała dramatyzm i bycie w centrum zainteresowania. Uzdrowienie sytuacji w oddziale stało się jej trampoliną do wielkiej kariery w firmie. Oczywiście to ją zarząd wybrał na miejsce Gasa i nagrodził awansem na stanowisko dyrektorki operacyjnej. Drzwi wejściowe do O'Hare's otworzyły się powoli. Stanął w nich zwalisty mężczyzna w długim czarnym płaszczu. Zerknął na zegarek i ruszył do baru. O'Hare przywitał go skinieniem głowy, zdejmując czarne rękawiczki. Szykowny gość zamówił napój imbirowy w szklaneczce do szkockiej i z mieszadełkiem do koktajli. O'Hare ponownie kiwnął głową i poszedł przygotować drinka. Większość podwładnych nie ufała Helen. Traktowała ona niższych rangą współpracowników z lekceważeniem i pewną dozą pogardy. Często szydziła z ich umiejętności i kompetencji. Wobec osób, które uważała za użyteczne w rozwijaniu swojej kariery, była jednak uprzejma, czarująca i zabawna. Miała talent do prezentowania się z najlepszej strony ludziom, którzy w jej odczuciu się liczyli, a jednocześnie pomijała, odrzucała lub eliminowała z gry każdego, kto nie zgadzał się z jej decyzjami. Szefom z centrali mówiła to, co chcieli usłyszeć, a spotkania z nimi reżyserowała, jakby to były hollywoodzkie produkcje. Była mistrzynią w zarządzaniu wrażeniami i potrafiła skutecznie manipulować przełożonymi, zastraszać bezpośrednich podwładnych i podlizywać się osobom ważnym dla jej kariery. Mężczyzna wziął drinka do ręki i rozejrzał się po barze. Było spokojnie, jeśli nie liczyć hałasów dochodzących z tylnej sali. Pozbywszy się Gasa, Helen bez skrępowania wprowadziła apodyktyczny styl zarządzania. Na zebraniach z pracownikami nagminnie urządzała przedstawienia, a uczestnicy często wychodzili z nich pognębieni i upokorzeni. Gdy chodziła po nowym kompleksie biurowym, który wynajęła, bo chciała mieć większy gabinet, nie zauważała innych. Wykrzykiwała polecenia, zastraszała podwładnych i nimi pomiatała. Było to zupełne zerwanie ze stylem zarządzania uosabianym przez Bailey'a, człowieka, którego drzwi zawsze były otwarte i który regularnie rozmawiał z zespołem, by szukać u jego członków nowych pomysłów na ulepszenie firmy. Bailey cenił swoich podwładnych i zadziwiał nowych pracowników swoją zdolnością do zapamiętywania imion ich żon i mężów czy osiągnięć sportowych dzieci. Był towarzyskim człowiekiem, nie tylko niezwykle bystrym, lecz także potrafiącym zarobić. Wiedział, że jego sukces, sukces firmy, zależy od jakości zespołu i dzielił się z pracownikami chwałą i zyskiem. W ciągu kilku następnych miesięcy Helen skompletowała własną ekipę, by zastąpić tych podwładnych, którzy konsekwentnie jej się sprzeciwiali. Przy zatrudnianiu nowych pracowników polegała na swojej intuicji i oferowała duże premie rekrutacyjne, by skusić zdolnych młodych menedżerów wyższego szczebla z innych firm, ale jeśli potem uznała w ciągu kilku tygodni, a czasem nawet dni, że nie spełniają jej oczekiwań, są niekompetentni albo nie dość lojalni, zwalniała ich. Nie przejmowała się szkodami, które wyrządzała ich karierze czy życiu rodzinnemu, ani potencjalnymi problemami prawnymi, których mogła przysporzyć korporacji. Przyjęła też do pracy, często bez konsultacji z działem zasobów ludzkich, kilkoro znajomych. Wydawało się, że Helen wszystko uchodzi na sucho. Nawet najbardziej ekstrawaganckie wydatki na nowy samochód, drogie meble biurowe, firmowy apartament czy leasing korporacyjnego odrzutowca. Zainicjowała serię kosztownych konferencji dla kadry zarządzającej, odbywających się w tropikach, z prominentnymi prelegentami i traktowała te wyjazdy jako okazję do chwalenia się osiągnięciami oddziału, przy czym to ona zawsze znajdowała się w centrum uwagi. Jej opowieści o sukcesach kłóciły się z rosnącym brakiem spójności w oddziale, obniżonym morale i zwiększonym stresem. Ale z jakiegoś powodu góra nie dostrzegała tej rozbieżności. Kwestionowanie zachowania Helen wywoływało gwałtowną reakcję, jak na przykład wtedy, gdy zwolniła trenera biznesu, zatrudnionego przez korporację, by pomógł jej nieco złagodzić sposób traktowania podwładnych. Ona przecież nigdy się nie myliła. I interesowały ją tylko pozytywne uwagi. Ludziom nie podobało się, że paraduje niczym królowa, że popisuje się swoim statusem, władzą i przywilejami. Wielu pracowników się jej bało. Zaczęli ją po cichu nazywać pitbulem. Mężczyzna przy barze zerknął na zegarek i rozejrzał się, jakby kogoś szukał. — Są tam! — odezwał się O'Hare, wskazując ruchem głowy drzwi do sali na tyłach. — Chyba się pana nie spodziewają, ale jestem pewny, że może pan tam śmiało wejść. Zespół najbardziej irytowała coraz częstsza nieobecność Helen w biurze. Jej prawa ręka, Ned, bliski przyjaciel mianowany przez nią na nowe stanowisko kierownika do spraw rozwoju biznesu, często też się wtedy nie pojawiał, co prowokowało nieżyczliwe plotki. Krążyły jeszcze inne pogłoski, poważniejsze, że Ned prowadzi na boku inną działalność wbrew obowiązującemu w korporacji zakazowi. Ned budził powszechną niechęć, ale Helen go chroniła, a nikt nie śmiał się jej sprzeciwić ani zakwestionować jej działań. Linda z księgowości siedziała z tyłu sali i sączyła wino. Gwarne rozmowy koleżanek i kolegów stanowiły kojące tło dla jej myśli. Kiedy tuż po dyplomie z finansów i rachunkowości pomyślnie przeszła rekrutacyjne sito, cieszyła się, że będzie pracować dla tak prestiżowej firmy. Była też podekscytowana, że Julie, starsza specjalistka w zespole audytu, pozwoliła jej wprowadzić do wewnętrznych procedur audytowych techniki ekspertyz sądowych z zakresu księgowości, których nauczyła się na studiach. — Powinnaś się cieszyć, Lindo — powiedziała teraz Julie. — Dostrzegłaś coś, zgłosiłaś i pozbyliśmy się tej... Linda sięgnęła po kieliszek i uśmiechnęła się nieśmiało. Przez kilka ostatnich tygodni przeżywała prawdziwy koszmar. Kiedy Helen dowiedziała się od Neda, że Linda przeczesuje księgową bazę danych korporacji, zrobiła awanturę na cały dział finansowy. Zażądała wyrzucenia Lindy. Dziś miał być jej ostatni dzień w firmie. Posłuchaj, Lin, na świecie jest mnóstwo różnych ludzi, a ty miałaś pecha trafić w swojej pierwszej pracy na wredną babę, w dodatku przestępczynię. Ale większość ludzi jest uczciwa i chce dobrze wykonywać swoją robotę. Ty też do nich należysz i jesteś w otoczeniu przyjaciół. Postąpiłaś słusznie. Jesteś naszą bohaterką. Miny zebranych przy stoliku wyrażały wsparcie, a Julie objęła ramieniem Lindę, która się uśmiechnęła. Mężczyzna w czarnym płaszczu, ze szklaneczką w dłoni, powoli otworzył drzwi do sali. Ned chciał uciec przez stołówkę, ale go złapali, wołała Sheila. Jak go zakuli w kajdanki, darł się jak opętany. Żądał, żeby mu pozwolili zadzwonić do adwokata. A Pitbull podobno próbował uciec odrzutowcem. Dopytywał Sam, do którego plotki zawsze docierały na końcu. Zobaczywszy, kto wszedł do sali, Fred zakasłał głośno. Usiłował w ten sposób uciszyć grupę, ale mało kto go usłyszał. Zaczął więc stukać w kufel swoją obrączką, by przyciągnąć uwagę zebranych. Hałas zmienił się w szepty, a te w zupełną ciszę, kiedy kolejne osoby dostrzegały przybysza. Oszustwo było równie sprytne, co zuchwałe. Nikt nie podejrzewał, że większość najważniejszych klientów, odpowiedzialnych za poprawę wyników oddziału i spektakularny wzrost, to kompletna lipa. Pracownicy biura nie wiedzieli też, że Ned i Pitbull za pomocą kodów dostępu dla kierownictwa wysokiego szczebla włamali się na serwer, dokonali drobnych zmian na kontach kilku prawdziwych klientów i stopniowo wyprowadzali aktywa na konto w zagranicznym banku. Członkom i członkiniom zespołu nie mieściło się w głowach, że pracowali tuż obok pary oszustów. Dżentelmen w czarnym płaszczu przyjrzał się twarzom zebranych i uśmiechnął się do tych, których poznawał. Zobaczył Shirley z księgowości i ruszył do jej stolika. Większość ludzi już wstała, ale Linda, która siedziała tyłem do drzwi, wciąż była pogrążona w myślach. Tłum rozstępował się przed przybyszem zmierzającym w jej stronę. Mężczyzna podszedł do niej i zapytał: — To ty jesteś Linda? Wyrwana z zamyślenia odwróciła się i zobaczyła, kto koło niej stoi. W niewielu firmach dochodzi do tak dramatycznych wydarzeń, jakie rozegrały się tego dnia. Ned, który akurat wyjątkowo wcześnie przyszedł do biura, zobaczył, jak przed budynek podjeżdżają policja stanowa i kilka czarnych furgonetek. Więc zdążył zadzwonić do Helen, zanim sam wypadł z gabinetu i rzucił się w stronę tylnego wyjścia, prosto w ręce ochrony. Helen miała więcej szczęścia. Kiedy nieoznakowane samochody zbliżały się do jej domu, okazałego niczym pałac, uciekła tylnymi drzwiami i przedostała się przez podwórko na sąsiednią ulicę, gdzie trzymała zaparkowany drugi samochód, przyszykowany właśnie na taką sytuację. Pilnowano korporacyjnego odrzutowca, ale mało kto przypuszczał, że Helen wynajęła także prywatny samolot na małym lotnisku na przeciwległym końcu miasta. Tak, proszę pana, odpowiedziała Linda nieśmiało. Chciałem osobiście podziękować ci za wszystko, co zrobiłaś. Bardzo doceniam twoją odwagę i uczciwość. Panie Bailey, odezwał się Fred, który do nich podszedł. Wspaniale pana widzieć. Witamy na naszej małej fecie. Ciebie też dobrze widzieć, Fred. Chyba zabrakło nam piwa, zasugerował. Ja stawiam, moi drodzy, oznajmił stary Bailey i usiadł obok Lindy przy stoliku. Fred, czy mógłbyś mi przynieść jeszcze jednego drinka? Och, her, wie, co pije. Pytania do dyskusji. Jak opisałabyś style zarządzania starego Bailey'a, Gasa i Helen? Jak opisałabyś osobowość każdej z tych trzech osób? Czy jedno lub więcej z nich mogło być psychopatą? Czy uwzględniasz w swojej opinii ich płeć i lub wiek? Rozdział drugi. Kim właściwie są psychopaci? W powieściach i filmach psychopaci są przedstawiani w skrajny, stereotypowy sposób. Występują jako bezwzględni, seryjni mordercy, stalkerzy, przestępcy seksualni, oszuści albo archetypiczne, złe, manipulujące czarne charaktery w rodzaju doktora No czy Hannibala Lectera. Rzeczywistość w pewnej mierze potwierdza takie postrzeganie psychopatów, ich obraz jest jednak znacznie bardziej skomplikowany. Problem polega częściowo na tym, że opinia publiczna i wielu specjalistów traktuje psychopatię antyspołeczne zaburzenie osobowości oraz socjopatię jak terminy, które można stosować wymiennie. Tymczasem te zaburzenia mają pewne cechy wspólne, ale nie są identyczne. Psychopatia to wielowymiarowy konstrukt w psychologii klinicznej, na który składają się cechy osobowości i zachowania stanowiące podstawę do napisania tej książki. Psychopatia nie jest wyłącznie produktem sił społecznych i środowiskowych. Istotną rolę w powstawaniu cech osobowości i temperamentu uznawanych za zasadnicze w tym zaburzeniu odgrywają czynniki genetyczne. Ich ekspresja w ciągu całego życia jest jednak wynikiem złożonych wzajemnych oddziaływań między predyspozycjami biologicznymi, czyli naturalnymi, a siłami społecznymi. Cechy i zachowania, które przyczyniają się do zdefiniowania psychopatii u dorosłych, zaczynają się pojawiać we wczesnym dzieciństwie. Psychopatów charakteryzuje względny brak sumienia i zdolności do doświadczania empatii, winy i lojalności wobec kogokolwiek poza nimi samymi. Mniej więcej 1% całej populacji oraz 15% przestępców przebywających w więzieniach spełnia kryteria badawcze psychopatii opisane w tej książce. Niektórzy teoretycy i badacze uważają psychopatię za zaburzenie, rezultat dysfunkcji lub uszkodzenia mózgu. Inni zaś twierdzą, że nie jest to zaburzenie, lecz adaptacja ewolucyjna. Pogląd ten przemawia do drugiego z autorów niniejszej publikacji, Roberta D. Hera. W aneksie przedstawiono w zarysie zastosowanie neuroobrazowania w badaniu psychopatii. Antyspołeczne zaburzenie osobowości, ASPD, to szeroka kategoria diagnostyczna wprowadzona w trzecim wydaniu podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i niezmieniona w wydaniu czwartym. Istotną rolę w tej definicji odgrywają zachowania antyspołeczne i przestępcze. W tym sensie ASPD jest podobne do socjopatii opisanej na stronie 38. Zdiagnozowanie ASPD wymaga stwierdzenia występowania 3 z 7 kryteriów. Są to niestosowanie się do norm społecznych dotyczących zachowań zgodnych z prawem, oszustwa, kłamliwość, impulsywność, brak planowania, drażliwość i agresywność, rażące lekceważenie bezpieczeństwa swojego i innych, konsekwentny brak odpowiedzialności, brak skruchy. Różnica między psychopatią a antyspołecznym zaburzeniem osobowości polega na tym, że ta pierwsza obejmuje takie cechy osobowości jak brak empatii, poczucie własnej wielkości i płytkie emocje, które nie są konieczne do zdiagnozowania ASPD. To drugie zaburzenie jest znacznie częstsze niż psychopatia, zarówno w całej populacji, jak i w więzieniach. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne ze względu na niezadowolenie z dużego nacisku na zachowania przestępcze w diagnozie ASPD planowało zmienić kryteria w 5. wydaniu podręcznika. Na wczesnym etapie przygotowań DSM-5 grupa robocza do spraw zaburzeń osobowości proponowała zmianę nazwy ASPD na typ antyspołeczny, psychopatyczny. Chodziło o włączenie do kryteriów diagnostycznych tego zaburzenia osobowości szeroko zakrojonych badań i teorii psychopatii. Pod pojęciem psychopatii grupa rozumiała konstrukt kliniczny tak mistrzowsko opisany przez psychiatrę Harvey'a Kleckneya w kilku wydaniach The Mask of Sanity, maska zdrowia psychicznego, omówiony w dalszej części rozdziału, a mierzony za pomocą skali obserwacyjnej skłonności psychopatycznych opracowanej przez Hera, czyli Hare Psychopathy Checklist i jej pochodnych. Po wieloletnich debatach i słabo przemyślanych badaniach terenowych utrzymano jednak w DSM-5 pierwotne kryteria diagnostyczne dla ASPD, wymienione na poprzednich stronach. Na temat tej nieudanej próby dostosowania diagnostyki ASPD do bardziej użytecznego konstruktu psychopatii wypowiadało się wielu wybitnych klinicystów i badaczy. Socjopatia nie jest oficjalnym zaburzeniem psychicznym. Chociaż w latach 30. XX wieku niektórzy klinicyści stosowali ten termin na określenie psychopatycznych cech, będących wynikiem szkodliwych sił społecznych. Dziś, podobnie jak wówczas, odnosi się on do schematów postaw i zachowań, które społeczeństwo uznaje za antyspołeczne i przestępcze. Ale w subkulturze lub środowisku społecznym, w którym się wykształciły, są one normalne lub niezbędne. Na przykład osoby wychowane w subkulturze o charakterze przestępczym, marginalizowanej lub zubożałej, często przyjmują obowiązujące w niej postawy i obyczaje. Silny wpływ na karierę badawczą Hera miały wczesne prace psychologa Davida Likena, który uważał socjopatów za podgrupę ASPD, produkt niesocjalizowanych albo niekompetentnych rodziców. Niektórzy socjopaci mogą mieć normalną lub zbliżoną do normalnej zdolność odczuwania empatii, winy i lojalności, ale ich umiejętność odróżniania dobra od zła zależy od norm i oczekiwań ich subkultury lub grupy. Część klinicystów i badaczy nazywa takie osoby psychopatami wtórnymi lub przejawiającymi zachowania eksternalizacyjne, agresywne, destrukcyjne. Do tego opisu pasuje wielu przestępców i członków gangów. Odsetek osób, które określilibyśmy jako socjopatyczne, jest w społeczeństwie wysoki. Psychopatia jako tradycyjny konstrukt kliniczny. Psychopatia to wielowymiarowy konstrukt kliniczny, obejmujący pewien zbiór cech i zachowań interpersonalnych, afektywnych, dotyczących stylu życia oraz antyspołecznych. Są to m.in. oszustwo, manipulacja, nieodpowiedzialność, impulsywność, poszukiwanie stymulacji, niska samokontrola, płytki afekt, brak empatii, poczucia winy i skruchy oraz cała gama uporczywych, nieetycznych zachowań antyspołecznych, niekoniecznie przestępczych. Do najbardziej destrukcyjnych elementów psychopatii należą bezwzględny brak poszanowania praw innych ludzi oraz wysokie ryzyko różnych drapieżczych i agresywnych zachowań. Herr w książce Psychopaci są wśród nas zamieścił następującą charakterystykę. Psychopaci to społeczni drapieżcy, którzy oczarowują, manipulują i bezwzględnie torują sobie drogę przez życie, pozostawiając za sobą złamane serca, zdruzgotane nadzieje i puste portfele. Całkowicie pozbawieni sumienia i wrażliwości na potrzeby innych, egoistycznie zdobywają to, czego pragną i postępują tak, jak zechcą, łamiąc przyjęte w społeczeństwie zasady bez cienia żalu i poczucia winy. Psychopaci stanowią znaczny odsetek ludzi opisywanych w środkach masowego przekazu. Seryjnych morderców, gwałcicieli, złodziei, oszustów, damskich bokserów, nieuczciwych urzędników, giełdowych naciągaczy, osób znęcających się nad dziećmi, gangsterów, adwokatów bez uprawnień, baronów narkotykowych, zawodowych hazardzistów, członków zorganizowanych grup przestępczych, lekarzy pozbawionych prawa do wykonywania zawodu, terrorystów, przywódców sekt, najemników i biznesmenów bez skrupułów. Dziś wiemy, że psychopaci częściej niż inne osoby łamią prawo i popełniają bardziej różnorodne przestępstwa. Ich zbrodnie w porównaniu ze zbrodniami innych przestępców są zazwyczaj brutalniejsze, a ich ogólne zachowanie bardziej kontrolujące, agresywne, groźne i przemocowe. Co więcej, agresja i przemoc często mają u nich drapieżczy charakter. Psychopaci popełniają zbrodnie z zimną krwią, bez intensywnego, emocjonalnego pobudzenia, które zwykle towarzyszy brutalnym czynom. Stosują przemoc instrumentalnie. Jest ona po prostu środkiem do celu i nie następuje po niej nic, choćby zbliżonego do normalnego zaniepokojenia zadanymi bólem i cierpieniem. Przemoc w wydaniu większości innych przestępców jest na ogół reaktywna. Stosują ją oni w odpowiedzi na zagrożenia, także wyobrażone. Taką przemoc często nazywamy afektywną. Mówimy o zbrodni w afekcie, której towarzyszy silne pobudzenie emocjonalne, a w jej następstwie pojawiają się na ogół wyrzuty sumienia i poczucie winy z powodu wyrządzonej innym krzywdy. Psychopaci także są zdolni do przemocy reaktywnej, ale bez intensywnych emocji, poza gniewem czy frustracją. Psychopatia występuje w całej populacji stosunkowo rzadko, ale nieliczne osoby dotknięte tym zaburzeniem powodują nieproporcjonalnie duże szkody społeczne, ekonomiczne, fizyczne i psychologiczne. Szczególnie niepokojący z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego jest fakt, że psychopatyczni przestępcy ponownie wchodzą w konflikt z prawem znacznie częściej i znacznie szybciej niż inni sprawcy. Niektórzy psychopaci żyją w społeczeństwie i, formalnie rzecz biorąc, nie łamią prawa, chociaż czasem się o to ocierają, gdy powodują problemy przez ukryte manipulacje ekonomiczne, psychologiczne i emocjonalnie przemocowe. Nie będą ciepłymi, kochającymi rodzicami, dziećmi, członkami rodziny. Nie znajdziemy w tych ludziach niezawodnych przyjaciół, ani solidnych współpracowników. Wykorzystują oni wsparcie krewnych i znajomych i często nadużywają ich zaufania. Można mieć szefa, koleżankę z pracy, męża czy żonę o osobowości psychopatycznej i o tym nie wiedzieć. Psychopatą może być sąsiad, przyjaciółka czy ktoś z rodziny. Osoba, której zachowanie nas fascynuje, dezorientuje i odpycha. Zważywszy na skłonność takich ludzi do łamania reguł i naginania zasad akceptowanego zachowania, jest też całkiem prawdopodobne, że część z nich dopuszcza się w pracy wykroczeń, które nie wychodzą na jaw albo są tuszowane przez firmę, żeby chronić jej reputację. Jak zatem psycholodzy i psychiatrzy rozpoznają, czy ktoś ma osobowość psychopatyczną? W początkach badań naukowych nad psychopatią, aż do późnych lat 70. XX wieku, nie istniał żaden szeroko stosowany standard pomiaru. Kryteria psychiatryczne wykorzystywane w diagnostyce były niejasne, czasem mylące i różnie interpretowane, w zależności od osobistych doświadczeń badacza czy diagnosty. Różne skale samoopisowe, mające jakoby mierzyć psychopatię, były niepowiązane ani ze sobą nawzajem, ani z diagnozami psychiatrycznymi. W ciągu ostatnich 50 lat te mroki przeszłości znacznie się jednak rozjaśniły, a psychopatia stała się jedną z najczęściej badanych i najlepiej rozumianych zmiennych klinicznych i kryminologicznych. Opisowe i teoretyczne relacje wielu dawnych klinicystów, pionierów w tej dziedzinie, przede wszystkim Harvey'a Kleckleya, zapewniają podstawy kliniczne i stanowią inspirację do wielu obecnych badań. Od badań klinicznych do empirycznych. Nauka jest uzależniona od dostępności dokładnych, znormalizowanych instrumentów do pomiaru interesujących nas zjawisk. Na przykład kliniczne badania objawów u chorej na serce są przydatne jako punkt wyjścia do określenia jej stanu zdrowia. Lekarz posłuży się jednak także naukowymi narzędziami pomiarowymi, takimi jak elektrokardiogram i angiogram, by uzyskać empiryczne informacje biometryczne o kondycji układu sercowo-naczyniowego pacjentki. Psycholodzy Drew Weston i Joel Weinberger następująco opisywali przejście od obserwacji klinicznych do empirycznych badań nad psychopatią. Nowo gromadzony materiał badawczy sugeruje, że obserwacje kliniczne, podobnie jak obserwacje niespecjalistyczne, można skwantyfikować za pomocą standardowych procedur psychometrycznych, tak by opis kliniczny stał się prognozą statystyczną. A ponadto, właściwie wszystkie obecne badania nad psychopatią opierają się na obserwacjach błyskotliwego klinicysty, którego bezpośrednie doświadczenia kliniczne wśród psychopatów sprzed ponad 60 lat wciąż stanowią podstawę narzędzia pomiarowego PCLR, uznawanego za złoty standard w badaniach tego zaburzenia. Harvey Cleckley, 1903-1984, był wpływowym amerykańskim psychiatrą, którego szczegółowe, wnikliwe opisy psychopatii i jej przejawów odegrały istotną rolę w tworzeniu jej dzisiejszych koncepcji. Przyczynił się także do opracowania obecnego międzynarodowego standardu klinicznej i kryminologicznej oceny psychopatii – PCLR. Początkowo był najbardziej znany jako współautor książki napisanej razem z Corbettem Thigpenem w 1957 roku – Trzy twarze Ewy. Ale jego najważniejszą spuścizną okazały się wczesne prace i poglądy na temat psychopatii wyprzedzające epokę. W latach 30. XX wieku, podobnie jak dziś, niektórzy przestępcy chorujący psychicznie trafiali na leczenie na oddziały psychiatrii sądowej. Cleckley, jako młody psychiatra, miał okazję dokładnego badania pacjentów i zorientował się, że wielu z nich nie ma typowych objawów choroby psychicznej. W większości przypadków wydawali się oni normalni. Obserwował, jak czarują i wykorzystują innych pacjentów, członków rodziny, a nawet pracowników szpitala i jak nimi manipulują. W oczach Cleckleya, wykwalifikowanego specjalisty, te osoby były psychopatami. Lekarz odwoływał się tu do niejasnego pojęcia w psychiatrii, mającego złożoną, kontrowersyjną, ponad stuletnią historię. Na podstawie swoich doświadczeń Cleckley napisał klasyczny podręcznik kliniczny o psychopatii – The Mask of Sanity – Maska zdrowia psychicznego. Ta nowatorska książka, opublikowana w 1941 roku, była pierwszą próbą przedstawienia jasnego, szczegółowego obrazu klinicznego psychopatii i jej przejawów. W 1976 roku ukazało się piąte wydanie tej pozycji. Cleckley zauważył, że inteligencja tych pacjentów była na normalnym poziomie, ale często dokonywali oni błędnych ocen sytuacji życiowych. Niewiele uczyli się z osobistych doświadczeń, przez co powtarzali dysfunkcyjne czy bezowocne zachowania. Brakowało im wglądu w siebie i zdolności analizowania wpływu swoich działań na drugiego człowieka. Ale wyraźnie ich to nie martwiło, bo nie rozumieli uczuć innych, ani o nie nie dbali. Byli zdecydowanie niewiarygodni i niesolidni, nawet w istotnych kwestiach dotyczących ich bieżącej sytuacji. Nie mieli też prawdziwych celów ani planów życiowych. Byli nieszczerzy, chociaż niedoświadczonym osobom, zwłaszcza nowym pracownikom i pacjentom, wydawali się bardzo szczerzy. Przede wszystkim jednak byli wytrawnymi kłamcami. Cleckley nie prowadził obserwacji z myślą, że staną się one formalną listą kontrolną do celów diagnostycznych i nigdy nie przetestował swojego modelu statystycznie. Po prostu opisywał cechy, które jego zdaniem charakteryzowały ten syndrom i robił to przekonująco. Potwierdzenie jego obserwacji i opracowanie naukowej metody oceny stały się więc głównym zadaniem Hera oraz jego zespołu studentów i współpracowników w latach 70. i 80. W tym okresie Kleckley i Her dopingowali się wzajemnie w swoich dążeniach do zrozumienia psychopatii. Bez korespondencji między Kleklejem a Herem być może nie powstałoby piąte wydanie The Mask of Sanity, a Her nie zrobiłby kariery dzięki badaniom nad psychopatią. Problem, z którym mierzyli się Her i inni badacze w latach 70., był brak standardowego, wiarygodnego narzędzia do pomiaru tego, co opisywali Kleckley i inni wcześniej klinicyści. W tym okresie Her przeprowadził ze studentami dziesiątki badań nad psychopatią, posługując się systemami ocen opartymi na pracach Kleckleya, szczegółowych wywiadach z przestępcami oraz pogłębionej analizie ich akt i dodatkowych informacji. Chociaż te oceny były przydatne, pozostawała potrzeba stworzenia miernika psychopatii, który byłby wiarygodny, solidny i pewny pod względem psychologicznym i psychometrycznym. Her wraz ze współpracownikami i studentami zgromadzili dużą liczbę znanych opisów psychopatycznych cech i zachowań, by za pomocą technik analizy statystycznej ustalić, które z nich występują najczęściej i są najbardziej specyficzne dla psychopatii. Powstała w ten sposób skala, obejmująca początkowo 22 pozycje zaczerpnięte z wywiadów i akt, która łączyła cechy osobowości z zachowaniami antyspołecznymi zgodnie z tradycją kliniczną. Za sprawą uwag innych badaczy oraz bogatego 10-letniego doświadczenia Hera i jego współpracowników do skali wprowadzono korekty i opublikowano ją w 1991 roku jako Her Psychopathy Checklist Revised, czyli PCLR. Drugie wydanie ukazało się w 2003 roku. A tak na marginesie, w 2005 roku Towarzystwo Badań Naukowych nad Psychopatią zaczęło przyznawać nagrodę imienia R.D. Hera za całokształt dorobku. Pierwszym laureatem został zaś sam Her. W 2007 roku uhonorowano nią Davida Likena, a w 2011 Harveya Kleckleya, obu pośmiertnie. Her uważał za wyjątkowy zaszczyt, że może być w ten sposób powiązany z dwoma uczonymi, którzy w dużej mierze przyczynili się do zapoczątkowania jego kariery naukowej. Kliniczny i kryminalistyczny pomiar psychopatii. PCLR. Chociaż jest to preferowany instrument do wiarygodnej, trafnej oceny psychopatii, do posługiwania się PCLR trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe wykorzystywane zgodnie ze standardami etycznymi obowiązującymi w danej dyscyplinie. Na podstawie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów oraz obszernych informacji z akt i dodatkowych źródeł, klinicyści i badacze oceniają, w jakiej mierze dana osoba spełnia kryteria poszczególnych pozycji z listy PCLR oraz przyznają punkty według następującej zasady. 0 równa się pozycja nie dotyczy badanej osoby, 1 równa się pozycja dotyczy jej w pewnym stopniu, 2 równa się pozycja dotyczy badanej osoby. Na skali PCLR można więc uzyskać od 0 do 40 punktów. Wynik pokazuje, w jakim stopniu dana osoba odpowiada tradycyjnemu prototypowi psychopaty. Do celów badawczych i diagnostycznych przyjmuje się na ogół, że 30 punktów oznacza wysoki stopień skłonności psychopatycznych i może uzasadniać określenie takiej osoby mianem psychopaty. Zwróćmy jednak uwagę, że jest to nieco arbitralna wartość progowa, a wszystkie tego rodzaju narzędzia wiążą się z błędami pomiaru. Ponadto z analiz statystycznych wynika, że skala PCL-R mierzy wielowymiarowy konstrukt, a nie konkretną kategorię. Pozycje z listy dzielą się na cztery powiązane dziedziny, wymiary bądź czynniki. Interpersonalny, jak prezentujemy się innym, afektywny, jak się czujemy emocjonalnie, dotyczący stylu życia, jak żyjemy w społeczeństwie, oraz antyspołeczny, nasza skłonność do antyspołecznych zachowań. Pozycje 19 i 20 na skali PCL-R i PCL-YV liczą się tylko wtedy, gdy badana osoba została skazana za przestępstwo. PCL-SV. O ile nam wiadomo, tylko w jednym dużym badaniu psychopatii korporacyjnej zastosowano skalę PCL-R. Odpowiedniejsza do oceny skłonności psychopatycznych w społeczności i miejscu pracy jest przesiewowa wersja tego narzędzia. Psychopathy Checklist Screening Version PCL-SV. Krótsza i łatwiejsza w użyciu niż PCL-R, ale z taką samą procedurą przyznawania punktów. Wynik końcowy może wynosić od 0 do 24 punktów, przy czym 18 odpowiada mniej więcej 30 punktom w PCL-R. Przeciętna osoba uzyskuje od 0 do 3 punktów. Średnia dla przestępców wynosi zaś około 13 punktów. Pozycje dzielą się na te same cztery wymiary, czynniki, co w przypadku PCL-R. Struktura i właściwości psychometryczne PCL-R i PCL-SV są niemal takie same. Te dwie skale można traktować jako równorzędne w pomiarze psychopatii. Ponieważ w dalszej części książki omawiamy badania na temat cech psychopatycznych w dzieciństwie i okresie dojrzewania, podajemy w tabeli także pozycje na skali w wersji dotyczącej młodzieży. Psychopathy Checklist Youth Version PCL-YV. Ma ona bardzo podobne właściwości i strukturę do pozostałych skali PCL. Problem w tym, że mało kto w działach zasobów ludzkich, HR, ma doświadczenie i kwalifikacje potrzebne do rutynowego stosowania tych narzędzi. Szkoda, bo większość pracowników HR polega na różnych instrumentach samoopisowych, mających mierzyć ogólne cechy osobowości, a wiele z tych testów nie uwzględnia psychopatii. Psychopaci mogą łatwo zmanipulować wyniki przez odpowiednią autoprezentację. Możliwe, że oceny kliniczne i metody samoopisowe przedstawiają różne perspektywy dotyczące tego samego konstruktu i że ich łączne zastosowanie pomogłoby nam lepiej zrozumieć psychopatię. Możliwe, że stanowią konceptualizację różnych lub słabo ze sobą powiązanych konstruktów, chociaż wykorzystują tę samą nazwę. Niemniej jednak w całym tekście będziemy omawiać badania wykorzystujące metody samoopisowe do oceny psychopatii korporacyjnej w stosownych przypadkach. Do najpopularniejszych mierników należą różne wersje tzw. ciemnej triady osobowości, złożonej z psychopatii, makiawelizmu i narcyzmu. Czy jestem psychopatą? Przeczytanie listy psychopatycznych cech często wywołuje niepokój czy przebłysk olśnienia. O Boże, mój szef jest impulsywny, nieodpowiedzialny i kłamie prosto w oczy. Może jest psychopatą? Albo lubię podejmować ryzyko i chodzę do łóżka z różnymi partnerami. Czy jestem psychopatką? Niewykluczone. Ale tylko, jeżeli przejawiasz także wiele innych cech na to wskazujących. Potraktuj psychopatię jako wielowymiarowe spektrum złożone z czynników interpersonalnych, afektywnych, dotyczących stylu życia, behawioralnych i antyspołecznych, przedstawionych w tabeli 2.1. Liczba i nasilenie, zagęszczenie tych cech wahają się od zera do wyjątkowo wysokich wartości. 40 w skali PCL-R i 24 w PCL-SV. Większość ludzi znajduje się na samym dole tego przedziału. Ma tylko kilka cech psychopatycznych lub nie ma ich wcale. Osoby w górnej części tego zakresu nazywamy psychopatami. Mają one wyjątkowo dużą dawkę cech interpersonalnych, afektywnych, behawioralnych i antyspołecznych, znamionujących psychopatię. Po środku skali znajdują się osoby ze sporą liczbą cech psychopatycznych, ale nie są to psychopaci w ścisłym sensie. W ich przypadku diagnoza byłaby uzależniona od określonej mieszanki najistotniejszych, definiujących cech. Oczywiście wielu tych ze środka spektrum nie będzie wzorowymi obywatelami, ani szczególnie miłymi ludźmi, ale znajdziemy tu najróżniejsze typy. Osoby zdeterminowane, rozrywkowe, przekonane o swojej wyjątkowej pozycji, agresywnie ambitne, bardzo pragmatyczne albo trudne. Zdarzają się aspirujący psychopaci, którzy starają się zaprezentować jako ci prawdziwi i pełnoprawni, zwykle mało przekonująco. W ciągu swojej kariery zawodowej Herr otrzymał setki e-maili i listów od osób, które twierdziły, że są psychopatami. Następnym etapem w ewolucji, jak pisały niektóre, a wiele z nich zgłaszało chęć zostania obiektem badań. Rozkład wyników PCL-SV w próbie populacyjnej i w próbie korporacyjnej przedstawiono na wykresach w rozdziale 9. Może to mija z wiekiem? Badania wskazują, że u niektórych psychopatycznych przestępców w późniejszym wieku zmniejsza się liczba punktów w teście PCL-R. Spadek ten dotyczy jednak wyłącznie cech i zachowań czynnika drugiego, na przykład impulsywności, poszukiwania wrażeń, niskiej samokontroli. Cechy czynnika pierwszego, na przykład poczucie własnej wielkości, patologiczne kłamstwa, oszukiwanie, manipulacja, brak empatii i skruchy, pozostają stosunkowo stabilne bez względu na wiek. Niewiele wiemy o efektach starzenia się u psychopatów w białych kołnierzykach, z których większość na ogół nie przejawia wysokiego poziomu cech i zachowań czynnika drugiego. W swojej książce Psychopaci są wśród nas, Herr relacjonował jednak następujący przypadek. W lipcu 1987 roku w odpowiedzi na opublikowany przez The New York Times artykuł podsumowujący moje badania nad psychopatią otrzymałem list od Briana Rosnera, zastępcy prokuratora okręgowego w Nowym Jorku. Rosner pisał, że niedawno zeznawał podczas końcowej rozprawy skazanego za międzynarodowe oszustwo bankowe, które spowodowało wielomilionowe straty. Pańskie uwagi przedstawione w artykule dokładnie charakteryzują tego oskarżonego. Naszą specjalnością w Urzędzie do Spraw Przestępstw Gospodarczych jest, parafrazując pańskie słowa, krętacki prawnik, lekarz i biznesmen. Myślę, że pańska praca pomoże nam wytłumaczyć sądom, dlaczego wykształcony człowiek w trzyczęściowym garniturze popełnia przestępstwa, a także jak należy go potraktować, wydając wyrok. Załączam materiały z procesu. Jeśli kiedykolwiek potrzebował pan faktów na potwierdzenie teorii, znajdzie je pan tutaj. Do listu dołączony był pakiet materiałów na temat dokonań 36-letniego Johna Gremblinga juniora, który ze swoim pomocnikiem nakłonił nie jeden lub dwa, lecz wiele banków, by dobrowolnie i z ufnością przekazały mu miliony dolarów, mimo że nie przedstawił żadnego zabezpieczenia. Książka Rosnera Szwindel oraz materiały przesłane przez niego Herowi szczegółowo opisywały zdumiewające wyczyny człowieka, który urodził się w uprzywilejowanej rodzinie, ale wybrał życie bezwzględnego drapieżcy pozbawionego hamulców. Jak ujął to Rosner, zostawił za sobą w tym kraju szlak gęsto usiany złamanymi karierami i zduszonymi aspiracjami. Straty finansowe, które spowodował, można policzyć. Ludzkiego cierpienia i strat psychologicznych policzyć się nie da. Rossner i jego współpracownicy doszli do wniosku, na podstawie obszernego raportu o relacjach rodzinnych Gramblinga, że nigdy nie widzieli bardziej wyczerpującej analizy umysłu przestępcy w białym kołnierzyku. Niepowstrzymane dążenie do gromadzenia majątku, wykorzystywanie ludzi do osiągnięcia tego celu, zszarganie wszelkich więzi z drugim człowiekiem i porzucenie wszystkich emocji poza miłością własną. Zachęcamy czytelniczki i czytelników do lektury błyskotliwej relacji Rossnera o psychopatycznym przestępcy z wyższych sfer. W 1986 roku Grambling miał 36 lat, więc w chwili, gdy piszemy tę książkę, ma 68. Może się wypalił, złagodniał albo odnalazł Chrystusa, co zdarza się wielu kryminalistom? Nic z tych rzeczy. W 2012 roku Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych w Kentucky zasądził 6,9 miliona dolarów kary dla Gramblinga i jego firm za naruszenie warunków umowy oraz świadome wprowadzenie w błąd i wprowadzenie w błąd w wyniku niedbalstwa w związku z obietnicami zdobycia pieniędzy dla powoda. Herr skontaktował się niedawno z Rossnerem, by zapytać o obecne poczynania Gramblinga. Okazało się, że mniej więcej co pół roku do Rossnera odzywa się ktoś z komunikatem w rodzaju: nie uwierzy pan, jeden facet próbował pożyczyć ode mnie pieniądze albo coś mi sprzedać. Sprawa wydała mi się podejrzana. Zajrzałem do internetu. Czy to on? Rossner zrobił interesującą uwagę na omawiany tu temat. To smutne, bo niektórzy ludzie są zaprogramowani w taki nieszczęsny sposób, który po prostu się nie zmienia. Podejrzewam, że to spostrzeżenie może zgadzać się z wynikami pańskich badań. Pytania do dyskusji. Czy znasz kogoś, kto może przejawiać cechy psychopatyczne? Jakie cechy zaobserwowałeś u tej osoby? Czy znasz osoby, których psychopatyczne cechy stały się mniej dominujące w późniejszym wieku? Które psychopatyczne cechy Gramblinga z wiekiem się nie zmieniły ani nie złagodniały?